Folktoki. Rozmowy o życiu z dobrym smakiem.
Dobry wieczór. Jeszcze raz spotykamy się z panem lekarzem weterynarii Stanisławem Kępą z dopiskiem Stara Szkoła. Ostatnio skończyliśmy na takiej frazie o tangu. Już kilkanaście razy zdążyłam być u pana doktora w gabinecie z własnym zwierzęciem i zawsze słyszę całe mnóstwo oczywiście wywoływanych tych zwierząt i sama zauważam trendy, jakieś mody na imiona, ale jednocześnie zauważam, że pan sobie fantastycznie i dowcipnie daje radę z klasyfikowaniem tychże kolejnych ciapków, Bruno i takich innych Aleksów. I pamiętam jak dziś, jak pan zapisał Frania, kot nie pralka. Dla młodszego społeczeństwa.
Dlatego starej daty, doktor. Wie, co to jest Frania.
A ja też jestem starej daty, rozmówczyni i gospodyni, więc właśnie dla tych młodszych powiem tylko, że kiedyś, w latach powiedzmy 70.
była pralka. Bardzo mali.
Tak, tak. Była pralka Frania, która była taką kompilacją tarki zwykłej z pralką, która miała znamiona już
luksusu
i takiej mechanicznej pralki.
Niektóre Franie nawet podgrzewały wodę.
Tak, a ja opowiem, że ja złamałam rękę.
Ręka służyła do masażu Frania.
Tak, no i właśnie w ramach rehabilitacji miałam masować sobie
wodą
we włączonej pralce frani. Także mi się na przykład frania głównie z tym kojarzy.
W całe szczęście, że frania była dobrze uziemniona i nie było porażenia prądem.
Tak, nic mnie nie poraziło. Nie wiem, czy mi coś tam pomogło, czy
na pewno,
nie.
Na pewno pomogło.
Tak, no miałam wtedy lat 7, więc...
Nie zaszkodziło na pewno.
Nie zaszkodziło na pewno. Było to całkiem przyjemne, bo to było jeszcze w mydlinach, w płatkach mydlanych.
Były
to
takie.
To bardzo ładnie pachniało. Także ogólnie to takie trochę spa dzisiejsze. No ale też pamiętam, że mój własny bratanek, które ma psa o imieniu Vinci, że pan wcale go nie zapisuje jako Vinci, tylko jako Leonardo.
Tak.
No więc właśnie chciałam się spytać o to, jak się pan po pierwsze potrafi fantastycznie bawić tymi imionami, skąd się panu biorą pomysły na te przeinaczenia i jakie pan ma spostrzeżenia na temat właśnie trendów, nie lubię tego sformułowania, ale go użyję, trendów w imionach psich, kocich? Bo jak jest na przykład, nie wiem, 8 lun wśród kotów,
zdarza się,
prawda?
Zdarza się.
Albo jakiś, no nie wiem, niech mi pan pomoże. Jakie tam...
Ostatnio jest bardzo często imię Bruno, nie wiem dlaczego.
O, Bruno, właśnie, Bruno, Alex.
To się bierze, znaczy trudno powiedzieć o trendach, bo ja tego nie zauważam, może dlatego, że ja sobie je klasyfikuję inaczej.
No, ja...
Mają swoje imię, a to, jak co przyporządkuje do tego imienia, to wynika z sytuacji, która zaistniała. To nie jest jakieś świadome klasyfikowanie. Coś się wydarzyło i akurat tak się skojarzy. Czy imiona są dziwne? Mam takie dwa koty. Pindzia i Dzindziu. To jest kot i kotka. I właścicielką jest pani, która dla nas jest bardzo, bardzo starą kobietą, bo już podbiega pod 95 lat i przyjeżdża. W zeszłym roku dostała zakaz przyjeżdżania. Mhm. Jest jedyną pacjentką, do której jeździmy, no bo ma 94 lata, w tym roku kończy 95 i przyjeżdżała na rowerze z tym. Się przyprowadzała rower, na którym wisiały te dwa koty. Mhm. Pindzia i Dzindzio. Tak jest, wymyśliła imiona i miała. A mówiąc o imionach, to rzeczywiście sytuacja, która się wytworzy, powoduje, że dopisuję jakieś hasło. Mhm. I kojarzymy wtedy, ja nawet na ulicach, albo jak mi opowiadają, kto był, to mi, nie mów mi, jak się nazywał właściciel, tylko powiedz, jak ja tego kota czy psa nazwałem, to wtedy tak. Łatwiej mi jest go kojarzyć. Ale naprawdę ludzie zaskakują imionami, które wymyślą. Mnie już teraz nic nie dziwi, chociaż teraz to nie trafiło się u mnie w gabinecie, ale pewna aktorka w telewizji mówiła, że nazwała swojego psa Łajdak. I się pytała pani redaktor, a skąd się wzięło takie imię? A ona mówi, po prostu zna życie i bardzo lubi, jak z tym swoim psem jest na spacerze w parku i woła Łajdak i się 5 facetów obraca. No też to pani widziała. Także nie. I dlaczego przypisujemy? Bo tak, jeżeli jest pies, na przykład choruje na uszy. Mówimy o lunie. Jedna choruje na uszy, druga na skórę. To potem coś nam się skojarzy i każda ma przypisaną nazwę, że jak mówimy między sobą, że wiemy, że mówimy o tym konkretnym Cocker Spanielu, bo to będzie Cocker Spaniel i będą wszystkie miały to samo imiona. I teraz trzeba by za każdym razem patrzeć w kartotekę, co jest. A jak powiemy, że Luna i dodamy ten nasz przydomek,
dopisek,
to tak. Wtedy już dokładnie wiemy, o kim rozmawiamy. Czy jest to... Niektórych psów, powiem uczciwie, potem już nie pamiętamy imion, jakie mają naprawdę, bo już tak. Figurują u nas. Mamy psy, które mają całkiem inne imiona, na przykład są wpisane jako Labrador, jako Cegła. I piszemy, wszyscy wiemy, że to chodzi o Labradora spoza Ostrowa. Dlaczego? Dlatego, że jak pan go przywiózł, to mówi, że znalazł go na cegle. I już nie pamiętamy imienia, tylko cegła jest i wszyscy wiemy, że to jest ta cegła. Właściciel już niestety nie żyje, syn się zajmuje tym psem, ale wiemy, że to jest cegła i pasuje. Piękne imiona wymyślają dzieci dla zwierząt na podstawie ich wyglądu. Bo znajdą jakąś plamkę i według tej plamki mamy kota, który ma imię bardzo źle się kojarzące, bo ma, właściwie dał mu takie imię, Hitler. I mówimy, no niemożliwe. Więc ta właścicielka mówi, wyjmę go z koszyka i pan się ze mną zgodzi. Pomijam wygląd, rzeczywiście miał tylko, był cały biały, miał czarny wąsik, ale mówi, jeszcze to imię ma z jednego powodu. To jest kot, ponieważ pani prowadzi zakład usługowy, który potrafi otworzyć każdą torebkę i wyjąć pracownikom śniadanie. Także wyjada wszystko, co się da. Kuzona Jamnika miał Jerzy Waldorf.
A Jerzy Nowosielski miał jamniczkę Magdę. No, moją imienniczkę.
Wiedziałem. W każdym razie, jeżeli chodzi teraz o te imiona, sobie przypomniałem, jest parę psów w Ostrowie, które mają na imię Cent i Dolar. Więc jeżeli imię Cent, to jeszcze rozumiem, bo w miarę jak będzie rósł, będzie się starzał, to jego koszty będą coraz większe, to się zmieni w dolara. Bo tak właściciele mówili, jak potem na starość brał więcej różnych suplementów, no to już teraz jest dolarem, ale jak ten dolar będzie się obniżał, żeby stać się potem centem, tego nie wiem, no chyba, że bitcoina potem go przerobią, bo to już taka opcja wchodzi w rachubę. Ale o tych psach wielorasowych, to powiem teraz, zrobiła się moda na psy hybrydowe.
Czyli?
Krzyżują psa jednej rasy z drugim i powstaje jakaś tam dziwna, dziwna hybryda. I ludzie to kupują, pomijam, każdy kupuje co chce za swoje pieniądze, nic mi do tego. I kupują te psy jako rasowe. Ma się to nijak do pojęcia rasy, którą stara szkoła hołdowała, że będzie odpowiadał jakimś parametrom w następnych pokoleniach. Czyli się, jeżeli rodzice są czystorasowi, dziadkowie byli pradziadkowie, to ten szczeniak z bardzo dużym prawdopodobieństwem będzie miał określony cech wyglądu zewnętrznego i psychiczny. A ten pies, jeżeli powstaje z takiej mieszanki dwóch ras i potem będzie się rozmnażał, to też nie wiadomo, jakie cechy będzie miał zewnętrzne, jak będzie wyglądał. Najlepszym przykładem,
na co chorował i tak dalej.
Najlepszym przykładem takich skrajnych przykładów to jest berneński pies pasterski. Cała praca hodowlana szła w kierunku, żeby były wszystkie takie same. I one słyną z krótkowieczności, krótko żyją, bo nikt nie szukał, jak przestały pełnić tę rolę pasterską, tylko poszły w tą wersję hodowlaną, żeby ładnie wyglądać, żeby były idealnie równo umaszczone. I nikt się nie przejmował, że tam krócej, tylko żeby były takie same, tak ładnie wyglądały. I to takie przynoszenie, szukanie, żeby wszystkie były identyczne.
A tego nie wiedziałam, żeby...
Tak powstaje wśród tych prawdziwych, starych ras. Są nawet tacy hodowcy, przynajmniej znam takich hodowców, którzy wybierali z miotu szczenięta o określonych cechach zewnętrznych, potem rozwijali, jeżeli to miały być psy użytkowe, również cechy te psychiczne i innych nie sprzedawali jako rasowe. I ja się pytam, po co to robisz na przykład, Robert? On mówi, bo ja chcę, że jak jestem na wystawie i widzę buldoga angielskiego, to już po jego wyglądzie wiem, że on jest z mojej linii. Można powiedzieć fanaberia, ale to była praca hodowlana. On w szczeniach się rodził i wiedział już, że w innej hodowli urodziła się suczka i pasowało mu według pochodzenia dziadków, pradziadków, żeby te szczenięta razem kiedyś połączyć i już pilnował, gdzie ta suczka była sprzedana, proponował. A teraz tych ras powstało tak wiele nowych, tak szybko, tych różnych federacji, związków, związek hodowców psów takich, wydają rodowody, które się kończą na dziadkach i tak do końca nikt nie wie, czy to naprawdę są, jaki stopień wiarygodności jest. Kiedyś jest parę takich hodowli w Ostrowie i w okolicach, że przedstawiają rodowód do 10 pokolenia wstecz z podanymi nawet już w niektórych badaniami DNA. Czy to jest istotne, czy nie? Niemcy, ponieważ ta rasa owczarka niemieckiego po całym świecie jest słynna, zaczynają wymagać badań DNA, że to są szczenięta po tych rodzicach. Skąd to się wzięło? Wzięło się z walki o czystość rasy, ale zaczęto za dużo sprzedawać szczeniąt. Nagle się okazało, że suczka według sprzedanych szczeniąt urodziła w roku 17 szczeniąt. Chodzi o kasę. A wzięło się to stąd, że zaczęto sprawdzać konie. Konie, badania genetyczne koni robić, okazało się, że dużo źrebiąt jest nie od tych rodziców, których papiery przedstawiali,
tak.
Bo źrebie padło, pili inne i podstawiali, czy się fałszowali. I zaczęły te prawdziwe związki pilnować, bo to nie ma znaczenia, jak ktoś chce, kupuje psa, czy nabywa psa, czy kota do kochania, no to jest mu obojętne. Przynajmniej tak powinno być, prawda? Bo biorę, bo chcę. Ale jeżeli to się robi już zarobkowo, badania genetyczne, czy przekazują cechy takie, czy nie ma wady, że w przyszłości będzie chorował na wątrobę, że będzie miał żółty gen, nos będzie taki. To są badania, które się teraz hodowcy robią rutynowo. Pobierają krew, ja poświadczę, jest u nas też każdy lekarz, który pobiera, poświadcza, że to jest ten pies, sprawdził chip i od tego psa jedzie krew. Na wyniku jest napisane, że pobierający poświadcza, że to jest z tego psa, laboratorium poświadcza, że jest takie badanie genetyczne. Często teraz już ludzie żądają badania genetycznych rodziców i szczeniaka, czy jest od tych rodziców, bo im nie pasuje, że na przykład szczeniak nie wyrósł. A to się zdarza, bo suczka w czasie cieczki może być pokryta kilkoma psami i z jednego miotu szczenianta mogą być po różnych ojcach.
Tak.
Mój kolega kupił sobie, będzie się cieszył jak to usłyszy, jeżeli usłyszy, kupił sobie Rottweilera i mu wyrósł pies w ogóle nie wyglądający jak Rottweiler. Z dobrej hodowli. I pojechał do tego hodowcy bez pretensji, tylko żeby wyjaśnić sprawę, no bo wiedział, że nikt go nie chciał oszukać. Zrobili badania genetyczne całego miotu, bo ten hodowca się wystraszył, że opinia pójdzie bardzo zła, bo to bardzo dobra, bardzo znana hodowla. I okazało się, że ten jeden nie jest po tym ojcu, co trzeba. Ponieważ kolega ma duże poczucie humoru, aż miał dokumenty, wystawione wszystko, przerobił jedną literkę w tej rasie i napisał go, że to jest Rottweiler. I go zgłasza na wystawy, wysyła ksero tego rodowodu i mu wszyscy organizatorzy, że nie mają takiej rasy w katalogu, żeby przysłał im, bo nie mogą sędziego znaleźć. Wszystkie papiery, certyfikaty ma, no po prostu wie, sprawę rozstrzygnęli polubownie między sobą, ale ile złości czasami może być, bo ktoś nie chciał oszukać, a się zdarzyło, już mówimy o imionach oszustwa, zdarzyło się u mnie w gabinecie, że człowiek po roku rozpoznał psa, który mu zginął. Miał małego, to też był akurat owczarek niemiecki. Najpierw między panami wybuchła kłótnia, że mu ukradł. Potem spokojnie ochłonęli, usiedliśmy. Pan, co go znalazł, rzeczywiście było wpisane, że go znalazł. Pies nie był chipowany. Razem już teraz chodzą na spacerzy, bo ten pan kupił sobie drugiego. Wielka przyjaźń, bo się wszystko wyjaśniło. Na początku było podejrzenie, że ten pies był ukradziony. Dogadali się, że było zgłoszone, że w schronisku odszukali wszystkie papiery, że rzeczywiście szukał, nie znalazł. Mieszkał na drugim końcu, nigdy się nie spotkali. W gabinecie na szczepieniu się spotkali, teraz już pies ma dwóch właścicieli, a u jednego mieszka i wszyscy są zadowoleni. Ale to chipowanie psów w tym momencie, czy trwałe oznakowanie ma sens. I to nawet chodzi o to, żeby mieć pewność, żeby ten pies trafił z powrotem do swojego domu. Jest jeszcze problem tych baz danych, bo na razie nie ma takiej...
Za mało ich jest.
Nie, jest ich za dużo. Baz danych jest dużo, tylko nie ma jednej, która by to centralnie prowadziła. I co z tego, że ten pies, na przykład w takim przypadku znaleźliśmy psa, ma chipa. Szukamy w tej powszechnej bazie danych, nie ma. W bazie w schronisku, bo schronisko też ma bazę, nie ma. Tych, co u nas były zaczipowane, zaszczepione, nie ma. Był w Pleszewie, w bazie schroniska z Pleszewa. Przypadkiem tylko, no bo teraz by trzeba całą Polskę oddzwonić.
Tak.
No, więc musi powstać, najlepiej była, żeby była jedna centralna baza danych, żeby te wszystkie zwierzęta zaczipowane tam trafiały. I znowu jest pytanie, najprostsze, o co się to wszystko rozbija? O kasę. Bo niektórzy producenci, specjalnie nie mówię, bo to teraz nie wolno mówić, producenci chipów mają swoje bazy danych. Jeżeli wprowadza się dane psa z numerem chipu, który oni wyprodukowali, no to niejako w tym kosztach tego chipa jest możliwość zapisania się w tej bazie danych. Jeżeli jest chip innego producenta, też można zapisać, ale tam jest wtedy opłata, nie wiem, 5-10 zł, w zależności od tych różnych. No ale teraz skąd ten człowiek, co tego psa znalazł? Niekoniecznie lekarz, schronisko, towarzystwo opieki nad zwierzętami, jak zwał, tak zwał, znalazło chip i gdzie ma szukać?
No właśnie.
To jest tylko rząd cyfr, prawda? Więc szuka w najbliższych bazach, jeżeli się znajdzie, okej. Okay. A jak się nie znajdzie?
Okej, wiatru w polu.
No teraz jeszcze taka jedyna, że tak powiem, no ogólnopolska, to jest baza psów, które mają paszporty. No ale nie każdy pies, który ma chipa, ma paszport. I jest to duży problem psów, które giną, bo nawet jak się znajdzie ten numer chipu, to nie zawsze można znaleźć właściciela. No i potem powstają problemy z tymi pieskami, kotami w schroniskach, których jest za dużo, które tam przebywają za długo albo całe życie, ale to jest problem ogólnoświatowy, ale nie jest, znaczy jest to problem według wszystkich do rozwiązania, tylko powinno być to robione systematycznie, a nie akcją. A to są takie rzuty, jest, przynajmniej ja tak obserwuję, jest akcja jakaś, coś się przeprowadza, w następnym roku brakuje pieniędzy, a żeby to miało sens, to musi trwać 5, 6, 7 lat, i cały czas muszą być te same środki. I wtedy jest szansa, żeby ograniczyć ilość psów, które się bez sensu rozmnażają, czyli rozmnażają się same. No, próbowali to zrobić Niemcy pieniędzmi właścicieli i to było bardzo logiczne. Nie wiem, czy im się tam w tych wszystkich landach powiodło, ale taki mieli projekt i to był super. Też mi się podoba. Zaproponowali coś takiego, że podatek od psa, w Ostrowie nie ma podatku od psa, że zaraz możemy powiedzieć, podatek od psa był różnicowany w zależności od tego, czy zwierzę było wysterylizowane, czy nie. I sytuacja była prosta. W pierwszym roku życia nie było podatku za psa. Zwierzę kończyło rok, musiało mieć książeczkę zdrowia, szczepienie, to wiadomo. I jeżeli właściciel wysterylizował, to przykładowo podatek za psa był, już nie chcę mówić o pieniądzach, 10 punktów. Jeżeli był niewysterylizowany, to podatek za psa był 1000 punktów. A sterylizacja kosztowała 600. I po co to było robione? Bo jak ktoś kupił sobie suczkę, którą planował rozmnażać i sprzedawać szczeniaki po 5000 punktów, to było go stać, żeby zapłacić 1000 punktów podatku, z których część pieniędzy szła na te bezdomne. Jak planował, że nie będzie rozmnażał, albo to był pies niewiadomego pochodzenia, to sobie go za te 600 punktów wysterylizował i płacił tylko 10 punktów podatku. Jaki był zysk? Już nie było szczekania, hałasu, nie uciekał pies czy ta psuczka, nie rodziły się następne małe, zyskiwało i miasto, czy gmina, i zyskiwał właściciel. Ale to nie mogła być akcja w jednym roku. Bo co z tego, że w jednym roku taką akcję zrobili, jak za rok, to potrzeba przynajmniej 5-6 lat, żeby to trwało i wtedy potem się nagle okazuje, że nie ma, albo ta bezdomność tych zwierząt robi się dużo, dużo mniejsza. Ale to kosztuje. Przeskakujemy z tematu na temat, ale to jest też taki temat bardzo bolący. Ja, ponieważ często jeżdżę na różne sympozja, w takim sympozjum byłem właśnie na temat tylko chorób pasożytniczych, był bardzo mądry wykładowca i poprosiłem pana profesora, żeby ułożył mi program profilaktyki przeciwpasożytniczej dla schroniska. Popatrzył na mnie i mówi tak: kolego, powiem wprost, jest kolega bardzo złośliwy. Takiego programu nie da się ułożyć. No bo się nie da, bo jeżeli jest taka duża rotacja psów, to one by musiały jeść te tabletki przeciw robakom cały czas. I jedne jadły bez sensu dużo, a drugie by nie dostały, bo przyszły i zdążyły wyjść, zanim te tabletki były podane. Tak. Więc koszty się robią astronomiczne, a logicznego ciągu nie ma. I właśnie to jest taki problem tych bezdomnych zwierząt, jak zwał, tak zwał, czy bezdomnych, czy tych wyrzuconych z domu. Robi się tragiczny, chociaż myślę, że coraz świadomość jest coraz większa i ludzie coraz bardziej dbają i coraz mniej jest ludzi, którzy bierze zwierzę tylko na określoną czas. Jak się zmieniła mentalność, to powiem tak. Jak rozpoczynałem praktykę w Ostrowie, to koty były 3-tygodniowo jako pacjenci, 4. A teraz już mogę powiedzieć, że są dni kocie, że jest więcej kotów jak psów. Czy się już w takiej małej miejscowości jak Ostrów, myślę, że jak ktoś się odważy albo zdecyduje, bo z racji wieku mogę to rozpatrywać, ale nie. Gdyby ktoś zaplanował otworzenie lecznicy tylko dla kotów, to być może by się utrzymał, z tym, że jest to bardzo trudne do utrzymania, dlatego że przy okazji będą ludzie przychodzić, kto mają psy, po tabletki na robaki i siłą rzeczy wymuszą, no bo trudno jest każdemu powiedzieć, po to i to jest takie, w dużych miastach to funkcjonuje, na przykład tylko dla egzotycznych, ale jest to, no trzeba mieć bardzo twarde serce, żeby powiedzieć, że nie i koniec. Ja podjąłem decyzję, że tylko małe, nieduże. To jak wprowadzałem się do Ostrowa, to się wszyscy dziwili, że czy to w ogóle wyjdzie. Nie świadczymy usług wyjazdowych. Czy możemy wrócić na chwilę do tej eutanazji jeszcze?
Tak, bardzo proszę.
Nie świadczymy usług wyjazdowych i to, co ludzie proszą, żeby przyjechać, uśpić psa do domu albo kota. Mówię, że nie, żeby przyjeździć do nas. Każdy mówi, że nie, bo on się będzie w domu czuł bezpiecznie. Nie, on będzie w domu przerażony, dlaczego ja przyjechałem. A przyjeżdża do leśnicy, do której już jeździł kilkanaście razy. Dostawał zastrzyki, być może go zabolało, zaszczypało, ale przyjeżdżał i wracał do domu. I się nic nie dzieje. Więc nie wiem, bo żaden pies mi tego nie powiedział. Według mojego odczucia lepiej jest, jak to zwierzę przyjeżdża do miejsca, w którym już było kilka razy i wracało, niż przyjeżdżam i w domu jest gorzej, bo zwierzę próbuje uciekać. No, emocjonalnie według mnie jest to gorzej. Każdy lekarz, każdy właściciel zwierzęcia ma możliwość wyboru, jak chce, jak najbardziej. Czasami trzeba jechać, bo w Michałkowie pies podbiegł pod samolot ze śmigłem, uderzyło go w głowę i nie było sensu go transportować, trzeba było to zrobić na miejscu. Ale mówię, że to są takie właśnie indywidualne sprawy, czy tak. Generalnie uważam, że lepiej jest, jeżeli mogę, to jeszcze tylko jedną rzecz, proszę, jak ktokolwiek będzie musiał podjąć taką decyzję, że trzeba pożegnać to zwierzę, niech pożegna się z nim w domu, jak najbardziej w leśnicy, ale proszę, nie zabierajcie ze sobą 3, 5, 9, 12-letnich dzieci, żeby się pożegnały przed ostatnim zastrzykiem, bo jest to dramat dla tego dziecka. Dla mnie jest to nie do wytrzymania. Najchętniej bym tych rodziców wygonił, ale to się zdarza, bo on jest przygotowany, że zwierzę odejdzie. Ja rozumiem, że jest przygotowany. Niech będzie przygotowany w domu, niech się pożegna w domu, bo rozpacz tego dziecka po prostu jest...
No to jest trauma.
Ale mówię, czasami jest przesadzona trauma dziecka, na przykład to, coś mówili, że psa trzeba przytrzymać, że dziecko histeryzuje. To jest co innego, bo się nic nie dzieje. Dostał zastrzyk, był przytrzymany, tak. Miał obcięte pazury, wyczyszczone uszy, chwilę bolało i wraca do domu. Okej, niech to dziecko będzie, tylko też trzeba mu wytłumaczyć, że nie robi się krzywdy. Ale przy tym ostatnim pożegnaniu...
No nie, oczywiście, że to jest beznadziejna sytuacja.
Moi synowie powiedzieli, że ja ich nauczyłem o śmierci. Jak już mieli po 30 lat skończone. Więc mówię, jak? Ja z wami nigdy w życiu nie rozmawiałem o śmierci. Mhm. Bezpośrednio. A oni tak, ale myśmy praktycznie mieszkali kiedyś w lecznicy. No na dole była lecznica, myśmy mieszkali na górze. I oni przychodzili, bo ja się spytałem, jak dlaczego oni tak mówią. I myśmy wiedzieli, że jest pies, jest ciężko chory, że umarł, że trzeba go pochować. I to w sposób naturalny zrozumieli, że taka jest kolej życia. I oni to zrozumieli. Jak już mówimy jeszcze o tej śmierci, sam miałem psy, teraz mam tylko kota, psów miałem. I ostatni pies, którego miałem, właśnie będę miał następnego, na razie ze względów rodzinnych nie mogę mieć tego psa, zrobił mi największą przyjemność, jeżeli można mówić przyjemność, komfort jego odejścia. Bo odszedł z tego świata, jak ja wyjechałem. Czyli wyjechałem sobie w piątek na sympozjum, przyjechałem w niedzielę i się dowiedziałem, że w sobotę go pochowali. Po cichu, bo to jeszcze wtedy było można, bo go pochowali. Bo tak to jak te wszystkie moje psy, młodsze, starsze odchodziły, to widziałem, że zawsze tak patrzyli, czy tata nie pomagał czasami. Nie pomagałem, ale no dzieci tak to odbierały. A tutaj nie było mnie w domu, pies odszedł sam.
Nie pomagałem w sensie, żeby czy pan nie podał zastrzyku, tak?
Tak, więc oni tego nie powiedzieli, ale jak człowiek zna dzieci, to. Miałem podobną sytuację lat temu, mnóstwo. Rodzice mieli psa ciężko chorego i sami dzwonili. Nie mieszkałem z rodzicami. Mieszkałem 300 km dalej, żebym przyjechał go uśpić. 3 razy przyjeżdżałem i nie byłem w stanie go uśpić. Co tydzień, bo tylko mogę na niedzielę przyjechać. Nie dlatego, że ja nie byłem w stanie, tylko tak mnie kontrolowali rodzice, że nawet jakbym wszedł do łazienki z tym psem, to by weszli za mną, żeby tego nie zrobić. Mimo, że dzwonili.
Żeby to zrobić.
Tak. Mhm. I w końcu udało mi się poprosić kolegę, żeby przyjechał, tak żeby oni byli zaskoczeni i nie mieli wyboru, bo ten pies już tak cierpiał, bo dzwonił mi. To nie tak jak dzisiaj, że komórka, tylko ja na telefonie, halo, słyszysz mnie, bo to jeszcze na kortkę telefon. I przyjechał to zrobić, bo to są takie emocje. I pamiętam, potem zadzwonił mi, dobra, mówi, wszystko załatwione, wszystko dobrze, szczęśliwie. Dlatego o tym mówię, że trzeba, teraz ludzie jest tak samo, najchętniej wywieźć do szpitala, zawieźć dalej, bo nikt o tym nie... Każdy by z nas chciał być piękny, młody, już nie mówię, że bogaty, ale zdrowy, żeby to się wszystko kończyło. To się niestety nie da.
Nie, no to jest życie.
No to jest życie. I to jest taka trudna sprawa filozoficzna. Już nie mówię o wierze. O wierze to już jest całkiem inna sprawa. Ale no takim, tutaj w tej części też muszę powiedzieć, można zazdrościć lekarzom medycyny, bo ich pacjenci żyją mniej więcej tyle samo, co oni. Czyli się... Mogą spokojnie przeżyć, a to coś mówi wcześniej. Moi pacjenci żyją krócej od nas, prawda?
Tak, przychodzą, odchodzą i tak pan...
Już nie mówię o pacjentach, typu...
czterech pacjentów.
Chomik, no nie. Świnka morska, szczurek. Tak. A te zwierzęta też mają dzieci. I na początku mają właśnie te krótko żyjące zwierzaki. I to jest też dramat. Często jest tak, że dzieci same zrobią krzywdę takiemu chomikowi, szczurkowi. Nadepną, przyduszą, boją się powiedzieć. Pewne dzieci przyjmują to... Kupimy sobie następne, bo tak też jest.
Tak.
Nie wiem, na ile to jest, bo nie jestem psychologiem dziecięcym, ale tak, ale niektóre to jest taka przeraźliwa rozpacz, że jakby człowiek mógł, to by wskrzesił. Nie da się. Tak. I ostrzegam rodziców, nie da się kupić pod nieobecność dziecka drugiego takiego samego chomika. Będzie identyczny i dziecko powie, że to nie jest ten, bo ten jego na tylnej łapce miał 2 białe włoski, których my nie zauważamy. Dziecko widzi takie szczegóły, że nie podłożą zwierzaka, ani rybki na inną. Nie ma szans. Nawet nie próbujcie tego typu zagrywek, bo to się nigdy nie uda.
Jasne, że tak.
To są tematy ciekawe, ale to... Trzeba zaprosić jeszcze filozofa.
No. Mam nadzieję, że kiedyś jeszcze taką intrygę uknujemy.
I dlatego takie spotkanie byłoby na pewno bardzo ciekawe, aczkolwiek bardzo trudne. Pomijając wiary różnych ludzi, różnych nacji. Mój przyjaciel, od razu rozpozna sam siebie w tym słowie, mówi tak, jak ma jakikolwiek problem. Panie Boże, jakiegokolwiek bądź kościoła i wiary, ratuj mnie. I to jest obraz tego, że można nie wierzyć, w cudzysłowie nie wierzyć, ale jakaś siła wyższa, niższa, coś jest, co ludzie potrzebują, skoro takie hasło pada od ludzi. Ale zeszliśmy daleko od weterynarii.
Wie pan co, wcale niedaleko. Człowiek jest ciałem i duszą. Niezaprzeczalnie, bez względu na to, czy ktoś wierzy w Pana Boga, czy w kamień, w las, albo reinkarnację, albo nie wiem w co tam jeszcze, albo w nic nie wierzy, to sam czuje, że ma ciało i że ma umysł, który jest sterowany jakimiś emocjami, jakimś duchem. Tak, nazwę to duchem, bo nie wiem jak lepiej. I zwierzę i ta irracjonalna wydawałoby się nasza miłość do tego zwierzęcia. No, mówię irracjonalna w tym sensie, że ludzie, którzy nigdy na przykład swojego zwierzątka nie mieli, no to tak sobie lubią pokpić z tego i tak no dworują. Ale jak tylko to zwierzę mają, nagle czują jak nieprawdopodobną miłość w nich wytwarza i ona, ta miłość w ogóle nie jest porównywalna z tym, co czujemy wobec ludzi. Bo to jest inna miłość.
To jest inaczej, tak.
Ale jednak jest taka, że no nie sposób tego zbagatelizować.
Nie sposób.
To jest tak silna emocja, a właściwie to nie powinna powiedzieć emocja, bo emocje można posądzić jako coś takiego spontanicznego, chwilowego i niepoważnego. Coś, co wygasa, jak emocje opadną. Nie, nie. To jest tak silne uczucie, związek, relacja. No to już tylko w kwestiach duchowych można...
Wiele osób mówi, oceniać, że na przykład wzięli do domu kota albo psa, którego tata kompletnie nie chciał. I za pół roku okazuje się, że największym kumplem tego psa czy kota jest tata. Kot śpi z tatą, tak. Wszystko robi z tatą. I czasami jest tak, że ludzie się nie przyznają, jak bardzo są za zwierzętami, bo się boją, że ktoś ich wykpi. Ja jako dzieciak mieszkałem w bloku, niedużym, trzypiętrowym. I był pan wojskowy, wysoki sobie, który nas wszystkich ochrzaniał, dzieciaków, że karmimy te koty bezdomne, tu wszędzie robią bałagan, że nie wolno, krzyczał. I kiedyś rano, były inne czasy, mieliśmy jechać do lekarza, wstaliśmy rano o 5 i na autobus z mamą idziemy. Patrzymy, a nasz sąsiad z dołu z miseczką z mlekiem i z mięskiem idzie do piwnicy. Zobaczył mnie i mówi, słuchaj, jak komukolwiek powiesz, to tak ci wtłukę i już te wszystkie koty wam wytruję. Nikomu nie powiedziałem, teraz mówię, pozdrawiam pana, wie o kogo chodzi. Tak było, po prostu on się bał sąsiadów, że będą z niego kpili i dlatego ustawił się na pozycji wroga.
Tak. Ojej, panie doktorze, już troszkę nam minęło.
O kurczę, przeciągamy za długo, wszyscy usnęli.
Nie.
Wszyscy usnęli już.
Absolutnie.
Proszę, chwilę ciszy. Słyszymy chrapanie. Słuchacze śpią.
Nie. Ja myślę, że usłyszymy tylko... A właściwie tego się nie da pewnie usłyszeć, ale na pewno zobaczylibyśmy sterczące, nasłuchujące uszy. Także ja bardzo dziękuję na dziś i teraz, bo nas sporo osób słucha, wymuszę deklarację od pana, że przyjdzie pan jeszcze przynajmniej na parę spotkań i
poopowiada
nam pan.
Jeżeli będą ludzie chcieli słuchać, to przyjdę, umówimy się znowu w tajnym...
W tajnym miejscu.
W tajnym miejscu, żeby nikt nie wiedział.
Żeby nikt nie przeszkadzał.
Żeby nikt nie przeszkadzał i wtedy jak najbardziej.
Super, super. Dobrego wieczoru, dobrego życia, zdrowia. Do zobaczenia wkrótce. Do usłyszenia wkrótce.
Dzięki.
Dziękuję bardzo.